I dzisiejsze kolejne przykazanie, a treść tego przykazania znajdujemy w 20 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej.
W wierszu 13 brzmi: nie zabijaj. Omówienie tego przykazania nie należy do łatwych, prostych. Na samym początku należałoby stwierdzić, że bliższe oryginałowi byłoby stwierdzenie czy przetłumaczenie tego tekstu na język polski w brzmieniu: nie morduj. I to przykazanie ma szczególne znaczenie w praworządności, poszanowaniu najwyższej wartości, jaką dla człowieka jest życie. I to przykazanie dotyczy zarówno naszego życia fizycznego, jak również psychicznego, i stawia to życie pod szczególną ochroną. Celem przykazania szóstego jest nauczyć ludzi poszanowania dla życia ludzkiego w jego wszelkich przejawach. W prawodawstwie ścierają się takie dwie opcje. Jedna odrzucająca absolutnie karę śmierci, druga uznająca istnienie kary śmierci jako czynnika stabilizującego poczucie wszelkiej sprawiedliwości. Co zatem my jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie w sprawie tego przykazania mówiącego nie zabijaj mamy do powiedzenia? Myślę, że po pierwsze musimy powiedzieć, iż to przykazanie zakazuje jakiegokolwiek działania, które bezpośrednio lub pośrednio niszczy, skraca ludzkie życie, szkodzi zdrowiu człowieka, narusza jego strukturę psychofizyczną, zagraża jednostce czy zagraża zbiorowości ludzkiej. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, wiersz 21-22, następująco: słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu: racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Myślę, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że tłumaczenie się tylko przez ludzi mówiących: ja nikogo nie zabiłem, nie ukradłem, niczego złego nie uczyniłem, nie jest jeszcze żadnym wytłumaczeniem. Bo zniszczyć ludzkie życie można nie zabijając w sposób fizyczny. I trzeci rozdział listu Jakuba poświęcony jest temu zagadnieniu, które absolutnie niszczy ludzkie życie w sferze jego psychiki. Poświęcony jest jednemu z najbardziej wyrafinowanych światów grzechu, jakim jest ludzki język. Jakub powiada, że ten język jest rozpalony przez piekło. To jest bardzo poważne oskarżenie i wiemy, zdajemy sobie sprawę, że wielu ludzi zostało naprawdę śmiertelnie ugodzonych przez to, że ktoś miał niepowściągliwy język. Wielu ludzi popełniło samobójstwo tylko dlatego, że inni ich fałszywie oskarżyli, Czy nie mogli znieść presji, oskarżeń ludzi, zwłaszcza oskarżeń fałszywych, gdy były słuszne? To myślę, że raczej wtedy jest to naiwnością bronienie się i usprawiedliwianie, jeśli oskarżenia są słuszne, ale mówimy tu o tej drugiej stronie niesłusznych oskarżeń. Jest w języku, w posługiwaniu się mową siła, która może być naruszeniem szóstego przykazania. Albert Schweitzer zwrócił uwagę na poszanowanie życia, mówiąc: istotą dobra jest utrzymać życie, życiu sprzyjać, wznosić życie na jego najwyższy stopień. Istotą zła jest unicestwiać życie, szkodzić życiu, a także hamować życie w jego rozwoju. On szczególnie to zrozumiał, poświęcił całe swoje życie ratowaniu życia innych ludzi. I dla człowieka wierzącego, a etycy powiadają, dla człowieka żyjącego etycznie, każde życie jest święte. Także i to, które z punktu widzenia człowieka wydaje się jakby stojące na niższym poziomie. Uważamy, jako ludzie wierzący, powinniśmy również uważać, że życie zwierząt jest również wartościowym życiem. Zabijanie tylko dla zabijania jest naprawdę ohydne. Nie umiem się tutaj ustosunkować może tak w zdecydowany sposób. Czasami wydaje mi się, że ludzie, którzy protestują przeciwko temu, by ludzie nie zabijali w sposób masowy i bezmyślny zwierząt, często moim zdaniem mają rację, ponieważ tylko człowiek zabija dla zabijania bardzo często. Zwierzęta, owszem, siebie nawzajem zabijają, ale tylko w sytuacjach koniecznych, gdy inne zwierzę służy drugiemu zwierzęciu za pokarm i tylko wtedy, gdy to zwierzę jest głodne. Niewiele jest zwierząt, które zabijają tylko dla przyjemności czy po to, by chomikować. I Słowo Boże w liście do Rzymian w 8 rozdziale, wierszu 22 powiada: wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Boże Słowo powiada, że i świat ten zwierzęcy oczekuje tej chwili odkupienia czy wybawienia. Nie tylko człowiek czeka na dzień pański, na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, ale apostoł Paweł daje wyraźnie do zrozumienia nam, że świat zwierzęcy również oczekuje nastania tego dnia. Wspólną płaszczyzną dlatego, o czym mówimy, jest świętość życia. I dlatego Biblia każe zwrócić nam uwagę na świętość tego, co otrzymałem, a więc mojego życia, moje istnienie, tego, że w ogóle jestem, że chodzę, patrzę, widzę ludzi, że istnieję, żyję. A więc każdego dnia, gdy się budzę, nie pozostaje mi nic innego, jak w pierwszym rzędzie powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za to, że zachowałeś moje życie, że jestem wśród tych, którzy żyją, po to, abym mógł tu, między żyjącymi, znów wielbić Ciebie. Oczywiście my czekamy na spotkanie z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, ale gdy jest dane nam żyć tu na ziemi, to mamy też określone zadanie i cel tego pobytu. Darowany dzień nam jest dniem, który winien być wykorzystany przez nas do właściwego celu, do tego, aby służyć w tym dniu również Bogu. To, że ja istnieję, jest pierwszym słowem Boga do mnie. To już jest Boże Słowo do mnie. Gdy darował mi życie, to Bóg przemówił do mnie w ten sposób. Ja mam życie. Bóg mi je dał i jestem za to wdzięczny. W związku z tym spoczywa na każdym z nas, na każdym człowieku, odpowiedzialność za zachowanie życia. Moim życiem ja odpowiadam też za dar życia. Nie jesteśmy przecież wynikiem zbiegu okoliczności czy sił przyrody, tylko że istniejemy, ale jesteśmy Bożym stworzeniem. W sposób jasny i zdecydowany zaplanowane zostało nasze życie i zostaliśmy powołani. Tak, jesteśmy urodzeni przez naszych ziemskich rodziców, zrodzeni przez naszych ziemskich rodziców, ale dar życia został nam dany przez Boga. Ten dar biologicznego życia jest równocześnie darem życia od Boga. I dlatego muszę realizować szóste przekazanie, zachowując to życie, szanując je, szanując specyfikę tego życia istniejącego we mnie. Dlatego nie jest obojętne, jak żyjemy, jak to życie przeżywamy. Bo jeśli nieprawidłowo to życie realizujemy tu na ziemi, to w jakiś sposób zabijamy w sobie lub w innych nasze człowieczeństwo, to, co Bóg najwartościowszego dał nam. Dlatego nie wolno nikogo poniżać, degradować, nie wolno dać mu do zrozumienia, że jest kimś gorszym niż ja, dlatego że każdy z nas otrzymał dar życia od Boga. Dlatego jest nieuzasadnione podejście jakieś nacjonalistyczne, czy też podkreślanie różnicy ras, bo każdy z nas ma dar życia od Boga. I pogardzanie innym człowiekiem tylko dlatego, że inaczej wygląda niż my, jest również naruszaniem Bożego przykazania. Do pozytywnej treści tego przykazania należy troska o życie. I w tym sensie każdy lekarz jest wykonawcą tego przykazania, ponieważ każdy lekarz składa przysięgę. Primum non necere. Po pierwsze, nie szkodzić. To jest zasada, na którą składa przysięgę każdy lekarz. I w związku z tym pojawia się pytanie, czy człowiek wierzący może akceptować karę śmierci? Czy w ogóle ona ma prawo istnienia? Jeśli wyrwać to przykazanie z kontekstu, wyrwać je z Biblii, to może ono być nagięte przez ludzi, którzy chcą w sprawie kary śmierci mieć własne przekonania i chcą nas do jakichś spraw osobiście uznawanych przekonać. Ale ten sam Bóg, który powiedział nie zabijaj, w następnym już rozdziale, 21, dał cały szereg wskazówek, szczegółowych instrukcji dotyczących egzekucji kary śmierci. A więc jest to jakby paradoks. W 20 rozdziale czytamy słowo nie zabijaj, 21 rozdział od wiersza 12 daje nam kilka wskazówek mówiących, jak wykonać karę śmierci, czy z jakiego powodu karę śmierci należy zastosować. Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Jeżeli na nikogo nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciec. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. Jak pogodzić te teksty z sobą? Przecież jedno i drugie jest Słowem Bożym. A zupełnie już w sprzeczności z tym słowem nie zabijaj stoją słowa Jezusa Chrystusa, który w kazaniu na górze, w 5 rozdziale od wiersza 38 aż do 48 tak powiedział. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłuje, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Tak więc można by sądzić, że te teksty są w sprzeczności, że właściwie kara śmierci została anulowana przez słowa Jezusa Chrystusa. Niemniej jednak musimy mieć na uwadze to, co dalej mówi Nowy Testament, a mianowicie Bóg powiedział w liście do Hebrajczyków: pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Najmilsi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wierszu 19 powiada: nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Prawo pomsty należy tylko do Boga. Stąd każde zabójstwo z chęci zemsty jest odbieraniem Bogu należnego mu prawa i zgodnie z wolą Bożą powinno być karane śmiercią. Egzekwowanie sprawiedliwości w sprawie ukarania kogoś śmiercią należy do Boga. Ale mówię cały czas w tym momencie o ludziach wierzących. Ale Biblia również mówi w 13 rozdziale listu do Rzymian, wiersz 1, 2 i 4, takie słowa: każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. A więc w tym miejscu można by się pokusić o sformułowanie pewnej zasady. Należy wyraźnie rozgraniczyć osobisty kodeks postępowania, nasze etyczne postępowanie, od prawa państwowego. I samowolne próby wymierzania sprawiedliwości rodzą anarchię, na przykład lincz. Jest absolutnie niedopuszczalny. Człowiek nie może sam podejmować w odwecie czy z chęci zemsty podejmować się wykonania wyroku śmierci. Ale też gdy władze państwowe odmawiają egzekwowania sprawiedliwej kary, rezultatem tego również może być anarchia. Władze są, Słowo Boże powiada, ustanowione przez Boga po to, aby stały na straży Bożych wymogów sprawiedliwości. To właśnie na władzy spoczywa odpowiedzialność za egzekwowanie sprawiedliwe prawa. Rząd, który nie ma odwagi lub mocy do sprawowania takiej odpowiedzialności, spotyka się najczęściej z lekceważeniem, a bezprawie tworzy grunt do anarchii. Brak egzekwowania tego prawa wobec tych, którzy chcą w oparciu o Boże prawo żyć sprawiedliwie, rodzi takie poczucie braku bezpieczeństwa. Jeśli rząd nie umie egzekwować sprawiedliwie prawa, to ludzie, którzy przestrzegają prawa i żyją sprawiedliwie, czują się zagrożeni, bo wtedy anarchia właściwie jest bardziej wartościową niż to, że ludzie przestrzegają prawa, że są odpowiedzialnymi obywatelami. I w tej sytuacji, gdy patrzymy na karę śmierci, to ona nie jest niehumanitarnym rozkazem czy przykazaniem Boga. Właściwie bardziej niebezpieczny jest brak egzekwowania tej kary w państwie, bo wtedy nie rodzi to poczucia sprawiedliwości. Rodzi to gorsze następstwa niż niewykonanie tej kary. Oczywiście to się kłóci z naszym chrześcijańskim poczuciem ochrony życia. Ale nigdzie w Nowym Testamencie też Jezus ani apostołowie nie wypowiedzieli się przeciwko egzekwowaniu kary śmierci. Zwłaszcza tam, gdzie ktoś dopuścił się morderstwa. Stary Testament też mówi o tym, gdzie ktoś dopuścił się morderstwa z premedytacją. Wtedy Bóg ustalił warunki, w jakich ta osoba również powinna ponieść karę śmierci. Bo inaczej, według Starego Testamentu, prawo do życia mieliby przestępcy tylko, a ludzie sprawiedliwi by nie mieli tego prawa praktycznie. Bo zawsze ten, który łamał prawo, mógłby zamordować, nie spotkałby się z żadną odpowiedzialnością, z żadną karą. Istnienie tego przykazania ma, moim zdaniem, bardzo istotne znaczenie dla nas dziś żyjących, ponieważ właściwie ono funkcjonuje w jednym celu. W jego założeniu jest to, że nigdy to przykazanie nie będzie musiało być egzekwowane. Tak naprawdę założeniem tego przykazania jest, że ono nie będzie nigdy musiało być egzekwowane przy założeniu, że wszyscy ludzie zaakceptują Boże prawo, Bożą sprawiedliwość, Boży styl życia. Wtedy to prawo nigdy nie musiałoby być zastosowane, prawda? Ale ponieważ człowiek upadł w grzech i jest grzesznikiem, w związku z tym ci, którzy nie przestrzegają prawa ludzkiego i prawa Bożego, muszą się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z szóstego przykazania. A to szóste przykazanie niesie za sobą prawo kary śmierci. Wyraźnie to wyjaśnia właśnie 13 rozdział listu do Rzymian. Rządzący bowiem nie jest postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki. Wtedy to przykazanie nie ma zastosowania rygorystycznego dla ludzi, którzy przestrzegają Bożego prawa, bo nigdy nie trzeba będzie na nich egzekwować kary śmierci, ponieważ oni nigdy nie dopuszczą się takiego przestępstwa. Ale ktoś powiedział, że drzewo łaski bujnie rozwija się na glebie sprawiedliwości, lecz usycha i umiera na bagnach pobłażliwości. I tam, gdzie jest pobłażliwość, tam zawsze będzie naruszanie w sposób drastyczny tego prawa gwarantującego człowiekowi prawo do życia. Z lektury Biblii jednoznacznie wynika, że w Biblii jest uzasadnienie dla kary śmierci. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego prawa. Powiadam osobiście, nie już uwzględniając tu moje chrześcijaństwo, to, co Biblia mówi. Tu w tym momencie jestem jakby w niezgodzie z tym, co mówi Słowo Boże. Ja akceptuję Boże prawo, które mówi. Natomiast jako człowiek, jako chrześcijanin, nie mogę tego zaakceptować, nie godzę się z tym. Wewnętrznie się z tym nie mogę pogodzić. Bo zawsze mam na uwadze to, że wykonanie tej kary ma już nieodwracalne skutki. Nigdy już nie daje szansy człowiekowi. Nigdy już nie ma możliwości rehabilitacji. Nigdy nie ma możliwości odwołania pomyłki. Prawodawstwo zna wiele tragicznych pomyłek. Wiele też znamy wyroków śmierci wydanych z zemsty fałszywie oskarżonych ludzi. Skazywano na śmierć w imię ideologii przecież. I dlatego nie ma już możliwości potem naprawienia tego zła, które wyrządzili zupełnie inni ludzie, ale po nich przyszli, zmienia się władza i ci ludzie chcieliby te wszystkie błędy naprawić, ale już wtedy nie ma możliwości. I dlatego powiadam już tu jako człowiek, nie mogę się wewnętrznie jakoś pogodzić z tym Bożym prawem, chociaż muszę je akceptować, ponieważ ono gwarantuje pewną istniejącą na tej ziemi sprawiedliwość. Brak tego prawa byłby ogromnym zagrożeniem dla życia ludzi na ziemi, ponieważ wtedy żadna siła nie stanowiłaby groźby dla ludzi, którzy chcą się targnąć na życie. Wielu ludzi i tak to czyni, nie licząc się z konsekwencjami, nawet jeśli wkalkulują w to, że powiedzmy popełniając taki czyn, zostaną również skazani. Ale powiadam osobiście, jakoś ciążę bardziej w tym kierunku, by nie egzekwować tego prawa, by zawsze dać szansę człowiekowi, bo zawsze jest możliwość popełnienia błędu, ponieważ my ludzie jesteśmy grzechem spaczeni, skażeni i nasza ocena nigdy nie jest idealnie sprawiedliwą. Bardzo trudno jest o obiektywizm w wielu sprawach. To wydaje mi się, powiadam, to jest mój własny sąd teraz tu prezentowany. Zawsze jest przy takim założeniu łatwiej jest potem wycofać się czy naprawić błędy, które wynikają z braku obiektywizmu. Chociaż Bóg wyraźnie określił warunki wykonania tej kary, gdy wszystko było jednoznaczne. Ale też dla ludzi, którzy przypadkowo byli sprawcami śmierci czyjejś, Bóg ustanowił miasta, tak zwane miasta ucieczki. W tych miastach każdy taki, który w sposób niezamierzony uśmiercił kogoś, miał prawo się skryć. Było 48 miast takich w Izraelu, w których każdy niewinny mógł się skryć. Był jakby na zesłaniu, na banicji. Wszyscy, którzy z rodziny danego człowieka, który poniósł śmierć, spotkaliby zabójcę. Poza tym miastem schronienia, poza tym miastem ucieczki, mieli prawo wykonać na nim wyrok. Takie było na tamte czasy prawo. Oczywiście Jezus to prawo inaczej ujął i powiedział: bądźcie sprawiedliwi, bądźcie miłosierni, bądźcie przebaczający, szukajcie wszelkich okoliczności łagodzących i bardzo sztywno nie egzekwujcie tego prawa. Prawo jako zasada sprawiedliwości takie musi istnieć. Oczywiście trwa cały czas dyskusja i w naszym kraju ogłoszono na karę śmierci moratorium, a więc zawieszenie wykonywania wyroków kary śmierci. W Stanach Zjednoczonych wydaje się wyroki kary śmierci, a potem mijają często dziesiątki nawet lat, zanim się taki wyrok wykona. Nie wiem, czy to nie jest straszniejsze, przebywanie latami w celi śmierci, oczekiwanie na dzień, w którym zostanie taki wyrok wykonany. Czy nie jest to jeszcze większy terroryzm i straszniejsze psychiczne niszczenie niż jednorazowe wykonanie takiego wyroku? Powiadam, jest to najtrudniejsza rzecz, nad jaką przychodzi nam się zastanawiać i myślę, że nikt z nas jednoznacznie nie da odpowiedzi. Ja osobiście nigdy bym jednoznacznie nie dał odpowiedzi i nie podjąłbym, gdyby mnie przyszło jako sędziemu podejmować decyzję o wydaniu wyroku śmierci. Myślę, że wtedy może nawet wbrew prawu Bożemu sprzeciwiłbym się i szukałbym okoliczności, które by pozwoliły jeszcze ratować człowieka, dać mu szansę, mimo że wiemy, iż często to, co się w życiu zdarza, może być brutalne, okrutne, straszne, gdzie opinia ludzi jednoznacznie domaga się właśnie śmierci. Ale właśnie jest to spowodowane zawiścią, nienawiścią, brakiem jakiejkolwiek tolerancji, a często chęcią zemsty. I dlatego ta trudność polegająca na braku obiektywizmu wstrzymuje mnie w jednoznacznym wypowiedzeniu się, czy jestem za karą śmierci, czy nie. Powiadam, zgodnie ze Słowem Bożym wynika, że tak, że kara śmierci ma swoje uzasadnienie. Natomiast jako człowiekowi jest mi trudno to zaakceptować. Ale chciałbym wymienić tu przynajmniej niektóre z istotnych grzechów, które na pewno są naruszeniem tego przykazania, gdy o tym mówimy, słowie nie zabijaj. Na pewno nie znajduje żadnego uzasadnienia prawo do eutanazji, do śmierci z litości, by skrócić cierpienia. Jako chrześcijanie na pewno nie możemy znaleźć żadnego usprawiedliwienia dla podejmowanych decyzji. Na przykład w Holandii, jeśli dobrze pamiętam, parlament zgodził się na eutanazję, określając ściśle warunki jej wykonania. Biblia i Słowo Boże absolutnie nie pozwalają nam na to. Słowo Boże powiada, Pan dał, Pan wziął. I my nie możemy tu podjąć decyzji o skróceniu czyjegoś życia. Dlatego te próby usprawiedliwienia tego zjawiska nie mogą być tolerowane. Zabójstwo na pewno, a więc targnięcie się na cudze życie, jest absolutnie nieusprawiedliwione biblijnie i tego nie można tolerować. Kto tak uderzy człowieka, to co już cytowałem, że ten umrze, poniesie również śmierć. A w Galacjan 5, rozdział 21 wiersz powiada, jawne są uczynki ciała, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo. Ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. W objawieniu Jana 21, rozdział wiersz 8, czy 22, rozdział wiersz 15 również powiada, że ci, którzy są zabójcami, popełniają grzechy niemoralne, Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc dla takich ludzi absolutnie nie ma w oczach Bożych usprawiedliwienia. Oczywiście my wiemy, że w momencie, gdy człowiek pokutuje, staje przed Bogiem, Bóg mu może przebaczyć. Ale jeśli to czyni z premedytacją i uważa, że zrobił dobrze, nie ma usprawiedliwienia. Wiemy, że Łotr na krzyżu został skazany sprawiedliwie za to, co uczynił. Tylko Jezus był niewinny, wiszący na krzyżu. A Jezus powiedział temu, który zwrócił się do Niego, Panie, wspomnij na mnie. Ja tu sprawiedliwie karę ponoszę, ale wspomnij na mnie. Wtedy Jezus mu powiedział, będziesz ze mną w raju. Zostało mu przebaczone, mimo że nie miał czasu nawet zrehabilitować się. Nie miał czasu, aby udowodnić, że jego życie w tym momencie zmieniło się. Nie ma usprawiedliwienia również w Biblii dla samobójstwa. List do Rzymian, 14 rozdział, wiersz 7 powiada, nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. A więc nie ma biblijnego usprawiedliwienia dla samobójstwa. Nikt nie pozwolił nam odbierać sobie życia, mimo że kiedyś pewien człowiek powiedział mi, ja mogę ze swoim życiem zrobić, co ja chcę, to jest moje życie. Nieprawda, nie jest to moje życie. To życie dał mi Bóg. Bóg mi je dał, Bóg mi może je odebrać. Nie ma usprawiedliwienia dla popełnienia tego czynu. Dalej, list do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 19. Ten znany wiersz nam wszystkim na pamięć mówi bardzo wyraźnie. Ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga. I że nie należycie też do siebie samych. A skoro nie należymy do siebie samych, to my nie możemy dysponować własnym życiem i nie możemy popełniać takiego niegodnego czynu, jakim jest samobójstwo. Nawet zwierzęta walczą o zachowanie życia za wszelką cenę. Ich instynkt każe im zachować życie. Bóg je wyposażył w instynkt, że one w sposób instynktowny nawet nie zjedzą trucizny. Dzikie zwierzę nie otruje się trucizną taką sztuczną, którą mu człowiek podsunie. Musi być oszukane w sposób przemyślany przez człowieka. Zwierzę żyjące na wolności, dziko, nie da się podejść. Tylko zwierzę, które jest udomowione, da się otruć, bo ufa człowiekowi, wierząc mu, że on podaje mu dobry pokarm. A więc my musimy wiedzieć, do kogo życie należy, od kogo je otrzymaliśmy. Czy wiemy zatem, że w każdym momencie to nasze życie należy do Boga? Również łamaniem tego przykazania jest lekkomyślne narażanie życia. Bardzo takie niewinne czasami sprawy, które nam się wydają bardzo proste. Otóż lekkomyślne na przykład kąpanie się w miejscach niedozwolonych jest narażaniem życia swojego. To jest wkraczanie w zakres szóstego przykazania. Jazda samochodem w sposób niebezpieczny. Naruszyć to przykazanie, kiedy czasami kawalerska fantazja poniosła, żeby sprawdzić, ile to też samochód będzie jechał na godzinę. Ale wiadomo, że nadmierna prędkość jest zagrożeniem dla życia. W sposób świadomy siebie narażam, wkalkulowując w tę szybką jazdę możliwość wypadku, pęknięcia opony i mogę się zabić. W sposób świadomy naruszam czy stwarzam okoliczności, które mogą zagrozić mojemu życiu. Myślę, że naruszeniem tego przykazania jest sprawa nałogów. Jeśli wiem, że narkomania, nikotynizm, alkoholizm niszczą moje życie, to ja łamię szóste przykazanie, bo zabijam siebie powoli, ale w sposób systematyczny, w sposób świadomy. Jeśli mam tę świadomość, a większość ludzi jest świadoma tego, że są to rzeczy szkodliwe, uświadomieni jesteśmy przez lekarzy i w sposób świadomy to robimy, to naruszamy szóste przykazanie. To dlatego my z tymi nałogami chcemy walczyć. Nie dlatego, że uważamy się za świętszych i że tego nie będziemy czynili, bo jesteśmy tacy święci, pobożni. Nie. Dlatego, że chcemy zachować Boże przykazanie, bo trwanie w nałogu jest naruszaniem szóstego przykazania. Samookaleczenia są również naruszaniem Bożego przykazania. Są ludzie, a znałem takich ludzi, którzy by uniknąć wojska, na przykład to jest naruszanie Bożego przykazania. To było świadome z premedytacją okaleczenie się. Dziś już to nie istnieje, ale przecież istniał taki kodeks honorowy, pojedynki istniały. To było również naruszanie szóstego przykazania. Wszelkie właśnie bójki, rękoczyny, takie chuligańskie dosłownie zachowanie również jest naruszaniem szóstego przykazania. I bardzo ważny problem, który był mocno nagłośniony, miał różne odcienie, różne barwy przyjmował, ale zasadnicza idea jest jedna i ważna i my się pod nią również podpisujemy, a więc zachowanie życia ludzkiego, gdy mówimy o płodzie, przerywanie ciąży, ma również związek z szóstym przykazaniem. Naruszanie w tej dziedzinie niestety ma tragiczne żniwo, naruszanie tego przykazania. Mówimy tylko o usprawiedliwieniu, gdy chodzi o ratowanie życia. Natomiast każde inne jest naruszaniem tego przykazania. Niezależnie jak będą tutaj rozłożone akcenty, jakie będzie podejście? Oczywiście wiemy, że protestanci mają nieco inne podejście niż na przykład Kościół rzymskokatolicki, ale generalna zasada jest ta sama. Naruszanie w tej dziedzinie wielokrotnie jest naruszane to przykazanie, a więc tu również nie wolno chrześcijaninowi tak lekkomyślnie i beztrosko do tego zagadnienia podchodzić. Oczywiście zbrodnie ludobójstwa, na przykład wojny i nie tylko, są również naruszaniem szóstego przykazania. I ci, którzy wywołują wojny i naruszają Boże prawo przez wywołanie dla swoich partykularnych celów, wywołują wojny, są odpowiedzialni za naruszanie tego przykazania. Oczywiście mówimy tu w szerokim kontekście. Ja wierzę, że chrześcijanie nie wywołują wojen, nie powinni wywoływać, ale my znamy też religijne wojny, wojny krzyżowe, które w imię wyzwolenia Jerozolimy skończyły się krwawo i wielu ludzi w imię Chrystusa zostało wymordowanych. A więc niechlubna karta ciąży też i na chrześcijaństwie. Inkwizycja to jedna z bardziej niechlubnych kart chrześcijaństwa, gdzie naruszono zasadę zawartą w szóstym przykazaniu i można to zaliczyć do ludobójstwa. Oczywiście naruszeniem przykazania jest też wiele grzechów w dziedzinie życia psychicznego. Oczywiście poruszam i wymieniam tylko niektóre. Tak na przykład w dziedzinie życia psychicznego jest gniew, nienawiść, niezgoda, nieprzyjaźń, złośliwość, pycha, chciwość, zazdrość, zgorszenia. A więc te rzeczy również dotykają, te zachowania dotykają również szóstego przykazania. I chciałbym tu tylko jeszcze zacytować z Księgi Przypowieści Salomona z pierwszego rozdziału taki jeden charakterystyczny fragment. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeżeli mówią, chodź z nami, zaczajmy się, by przelać krew. Zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą. Wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki, gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew. Często młodzi ludzie dają się wciągnąć w jakieś właśnie takie historie, namawiani przez swoich kolegów. Oczywiście bardzo wiele znamy przypadków, kiedy niewinne żarty, dla zabawy postraszenie kogoś kończyło się tragicznie pobiciem aż do zabójstwa. Właśnie wtedy chrześcijanin w takich sytuacjach musi powiedzieć nie. Nigdy i nie powinien się dać wciągnąć w takie niemoralne obyczaje, bo tak właściwie to trzeba określić. I ostatnia rzecz, to są tylko fragmenty, które zasygnalizowałem. Naprawdę to przykazanie wymagałoby kilkunastu chyba wykładów. Ono też rozciąga się na dziedzinę życia, co do której wydawałoby nam się, że właściwie nie dotyczy. Mianowicie to przykazanie również dotyczy sfery życia ekologicznego. Jeśli niszczymy swoje środowisko, w którym żyjemy, jeśli niszczymy naturę, to równocześnie zagrażamy swemu życiu. I w piątej księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, wiersz 19 i 20 wyraźnie mówi, jeżeli będziesz oblegał jakieś miasto przez długi czas, walcząc przeciwko niemu, aby je zdobyć, nie niszcz jego drzew, podnosząc na nie siekierę, bo z nich możesz się żywić. Nie wycinaj ich więc, tylko drzewo, które znasz jako drzewo nie wydające owocu, może zniszczyć, ściąć i budować z niego. Więc Bóg bardzo wyraźnie też określił, nawet warunki, w jakich człowiek żyje, mają być też, mają podlegać ochronie. Mamy o to dbać. Człowiek to niszczy. A więc wiele dziedzin naszego życia, naszej egzystencji jest obwarowanych tym jednym przykazaniem. Nie zabijaj. Dlatego ja powiedziałem kiedyś, że przykazania są bardzo krótkie, a teraz cała Biblia, wszystko to, co w niej jest napisane, jest komentarzem do tych 10 tak bardzo zwięźle sformułowanych przykazań. Musimy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do zachowywania tego przykazania. Ułatwia zachowanie tego przykazania takie zjawisko jak karność, łagodność, dobroć, wzajemne zrozumienie, życzliwość, dbałość o innych. Ale to wszystko jest tylko wtedy możliwe tak naprawdę, gdy wstępujemy w ślady Jezusa Chrystusa. Wtedy możemy być zachowani od naruszania szóstego przykazania. I myślę, że to jest podstawowy warunek. Życie z Jezusem Chrystusem pozwala nam na zachowanie każdego Bożego przykazania. Również i tego bardzo istotnego przykazania. Musimy się zastanawiać, gdy żyjąc obserwujemy różne zjawiska godzące w ludzkie życie, kiedy powinniśmy reagować na to w sposób zdecydowany I to, co powiedziałem, chrześcijanin nie może milczeć. Milczenie nie jest złotem dla chrześcijanina. Złotem dla chrześcijanina jest dobre świadectwo jego życia i mowy. Myślę, że i tym przykazaniem jesteśmy zachęceni, aby Bóg w naszym życiu był wywyższony, uwielbiony, a my byśmy mieli właściwy stosunek i poszanowanie życia, które Bóg dał.